Umowa między Unią Europejską a Wspólnym Rynkiem Południa to znacznie więcej niż technokratyczny traktat handlowy. To wielowarstwowy test kondycji współczesnej globalizacji i sprawdzian dla europejskiego modelu rolnictwa oraz południowoamerykańskich ambicji suwerennościowych. W obliczu narastającej rywalizacji mocarstw porozumienie to staje się polem bitwy o standardy regulacyjne, bezpieczeństwo żywnościowe i geopolityczne pozycjonowanie obu bloków. Podczas gdy technokraci sprowadzają negocjacje do tabel celnych dla rolników i lokalnych społeczności, stawką jest egzystencjalne zagrożenie wynikające z asymetrii norm i arbitrażu regulacyjnego. Tekst analizuje ten spór nie jako binarne starcie wolnego handlu z protekcjonizmem, lecz jako próbę pogodzenia autonomii południa z odpowiedzialnością normatywną północy. Wspólna taryfa zewnętrzna staje się tu narzędziem negocjacyjnym o ogromnym ciężarze gatunkowym. Realnie jest to traktat o tym, kto będzie produkował żywność, kto narzuci normy jej wytwarzania i kto ostatecznie zostanie wpisany do przypisu pod hasłem strukturalna niekonkurencyjność. Porozumienie przestało być abstrakcyjną obietnicą z roku 2019. Po zakończeniu negocjacji części handlowej w roku 2020 grudzień roku 2024 przyniósł polityczne porozumienie w sprawie ulepszonej umowy partnerskiej. We wrześniu roku 2025 Komisja Europejska zaproponowała dwa równoległe instrumenty prawne. Rada Unii Europejskiej dała zgodę na podpisanie obu instrumentów w styczniu roku 2026. Cała ta konstrukcja nie jest neutralnym zabiegiem technicznym, lecz objawem głębszej walki o tempo, kontrolę i legitymizację procesu. Prawo jest bowiem protezą siły. Silny może negocjować politycznie, słaby potrzebuje procedury, by przetrwać starcie z biurokratyczną machiną. Zwolennicy rozdzielenia dokumentów argumentują, że pozwala to szybciej uruchomić część handlową. Krytycy ripostują jednak, że takie rozszczepienie umowy podważa zaufanie do procesu. W tej wątpliwości nie ma drobiazgowości prawniczej, lecz kryje się sedno konstytucyjnej ekonomii Unii. Kto faktycznie ma prawo przesądzać o skutkach traktatu dotykającego suwerenności regulacyjnej? Prawnik widzi tu spór o kompetencje, ekonomista szansę na wzrost, a rolnik zagrożenie dla swojego bytu i tradycji. Jeśli rynek jest polityką prowadzoną innymi środkami, to procedura ratyfikacji staje się miejscem, w którym polityka zdejmuje garnitur neutralności i pokazuje, kto faktycznie dzierży władzę. Rolnictwo nie jest dziedziną, która poddaje się uśrednionym statystykom serwowanym przez brukselskie biura. Reaguje na brutalną koncentrację sektorową i cenową. Dla konkretnego gospodarstwa hodowlanego egzystencjalne zagrożenie wcale nie musi przybrać formy potopu mięsa, zalewającego cały kontynent w jednym momencie. Często wystarczy subtelne przesunięcie cen w segmencie, w którym marża już dziś przypomina grubością papier kancelaryjny. To właśnie w tym miejscu rodzi się najostrzejszy konflikt, który w swej istocie dotyczy nie tyle samego handlu, co głębokiej asymetrii norm. Europejscy producenci żywności funkcjonują w reżimie wyjątkowo surowych regulacji, obejmujących dobrostan zwierząt i rygorystyczne normy ochrony środowiska. Jeżeli importowany produkt korzysta z niższych kosztów wynikających ze słabszego egzekwowania standardów, liberalizacja przestaje być czystą konkurencją rynkową. Staje się starciem systemów regulacyjnych, w którym stawką jest odpowiedź na pytanie o przyszłość europejskiego modelu rolnictwa. Czy konsument ma otrzymać tańszą żywność kosztem wypchnięcia rodzimego producenta poza nawias opłacalności przez produkt powstały poza europejską matrycą normatywną? W tej materii nie wystarczy już moralizowanie, gdyż trzeba otwarcie przyznać, że rynek bez równoważności standardów staje się arbitrażem regulacyjnym. Arbitraż regulacyjny, czyli praktyka polegająca na przenoszeniu kosztów tam, gdzie są mniej widoczne, pozwala na cyniczne omijanie odpowiedzialności pod płaszczykiem optymalizacji. Parlament Europejski, świadomy politycznej toksyczności tego zagadnienia, poparł wprowadzenie mechanizmów ochronnych dla unijnego sektora rolnego. Chodzi o realną możliwość czasowego zawieszania preferencji taryfowych dla produktów wrażliwych w sytuacjach kryzysowych. Kluczowym elementem tej strategii jest mechanizm wzajemności wymuszający na partnerach z Mercosur spełnianie równoważnych wymogów zdrowotnych, środowiskowych oraz pracowniczych. Jest to moment, w którym prawnik, ekonomista i kulturoznawca muszą wreszcie przemówić jednym głosem. Prawnik dostrzega problem egzekwowalności norm. Ekonomista analizuje zmianę relacji cen i ryzyko wypierania rodzimej produkcji. Kulturoznawca widzi w żywności istotny kod tożsamości, a w ziemi repozytorium pamięci. Dostrzega on także, że kultura jako infrastruktura, czyli wykorzystanie bliskości językowej i spójnego zaplecza kulturowego jako narzędzia integracji. Pozwala na obniżenie kosztów współpracy znacznie skuteczniej niż biurokratyczne dekrety. Dopiero złożenie tych trzech odmiennych optyk pozwala zrozumieć, dlaczego umowa z krajami Ameryki Południowej budzi emocje całkowicie niewspółmierne do suchych tabel kontyngentów celnych. Wszak stawką nie jest tutaj tylko cena kilograma mięsa, lecz fundamentalne pytanie o to, czy Europa chce pozostać kontynentem norm, czy tylko importerem z wyrzutami sumienia. Mercosur nie może być rozumiany wyłącznie jako rynek. Wspólny rynek południa powstał formalnie na mocy traktatu z Asunción z 1991 roku jako projekt swobody przepływu towarów, usług, kapitału i pracowników. Jednak w sensie politycznym od początku był on odpowiedzią regionu na problem skali. Pojedynczo państwa południowoamerykańskie były zbyt słabe, aby negocjować z mocarstwami na warunkach choćby minimalnie symetrycznych. Razem mogły zwiększyć swoją masę negocjacyjną, zamieniając rozproszoną słabość w skonsolidowany atut. W tej logice integracja jest nie tyle romantycznym snem o braterstwie narodów, ile chłodną techniką mnożenia siły. Mercosur nie jest nieudaną kopią Brukseli, lecz produktem własnej geografii, asymetrii i bolesnej historii zależności. Ocenianie ich postępów miarą europejską jest metodologicznie kuszące, ale poznawczo podejrzane, ponieważ ignoruje fundamentalne różnice w poziomie bogactwa i infrastrukturze. To tak, jakby mierzyć pampę metrem krawieckim z gabinetu Komisji Europejskiej, zapominając, że tamtejsza przestrzeń rządzi się zupełnie inną logiką niż sterylne korytarze w Berlaymont. Brazylia jawi się w Mercosur jako regionalny hegemon, ale jest to hegemon wyjątkowo osobliwy. Nie potrzebuje ona rynku regionalnego w takim stopniu, w jakim mniejsze państwa potrzebują dostępu do jej ogromnej gospodarki. Dla Brazylii blok jest raczej instrumentem budowania pozycji międzynarodowej niż prostym narzędziem zbytu towarów. Pozwala jej mówić w imieniu regionu, blokować projekty sprzeczne z autonomią Ameryki Południowej i wzmacniać pozycję w Światowej Organizacji Handlu wobec potęg takich jak Stany Zjednoczone czy Unia Europejska. Brazylia konsekwentnie unika głębokiej ponadnarodowości, bo ta mogłaby przekształcić jej materialną przewagę w sztywne zobowiązanie instytucjonalne. W świecie wielobiegunowym pouczenia są walutą inflacyjną, a Brazylia woli twarde aktywa suwerenności niż eleganckie gorsety brukselskich procedur. Ameryka Południowa ze swoją monumentalną skalą i trudnym terenem rzuca integracji gospodarczej wyzwanie, którego Europa nigdy nie musiała w pełni zrozumieć. Podczas gdy stary kontynent przez stulecia zagęszczał sieć powiązań między miastami i rzekami, budując handel na fundamencie bliskości, południe pozostaje zakładnikiem infrastruktury skierowanej ku oceanom. Drogi i koleje zamiast łączyć sąsiadów, historycznie służyły wywozowi surowców do odległych metropolii, co czyni z granic bariery niemal fizyczne. W tym kontekście niski poziom wymiany regionalnej nie jest jedynie owocem biurokratycznej nieudolności czy braku woli politycznej. To raczej nieuchronny skutek materialnego kształtu kontynentu, gdzie natura i historia rzadko grały w jednej drużynie z integracją. Argentyna to drugi biegun regionalnej osi, choć historycznie wykazuje tendencję do niepokojącego politycznego drżenia. W latach 90. Buenos Aires uwierzyło w realizm peryferyjny, doktrynę zakładającą, że strategiczne i pokorne poddanie się hegemonii Stanów Zjednoczonych przyniesie wymierne profity. Krach argentyński z roku 2001 nie tylko pogrzebał prestiż modelu neoliberalnego, ale też brutalnie obnażył strukturalną ślepotę peryferyjnego realizmu. Argentyna zaczęła na nowo odkrywać wartość sojuszu z Brazylią i potencjał drzemiący w strukturach Mercosur. To właśnie wtedy nastąpił zwrot od otwartego regionalizmu ku strategii kontrhegemonicznej, traktującej blok jako narzędzie obrony przed dyktatem rynków. Slogan "Naszą północą jest południe" przestał być poetyckim zawołaniem, a stał się nową mapą symboliczną. Mercosur nie cierpi na fobię handlową wobec bogatej północy. Przeciwnie, pożąda tego kontaktu, o ile nie rozbija on jego mozolnie budowanej podmiotowości. Umowa z Unią Europejską pełni tu funkcję podwójnego katalizatora. Z jednej strony otwiera drzwi dla sektorów, w których południe posiada naturalne przewagi. Z drugiej strony stanowi narzędzie dywersyfikacji geostrategicznej, pozwalające poluzować gorset zależności od potęgi Chin i Stanów Zjednoczonych. W rzeczywistości, w której protekcjonizm powraca w przebraniu bezpieczeństwa narodowego, a łańcuchy dostaw stają się elementem infrastruktury krytycznej, porozumienie z Brukselą jest dla bloku czymś więcej niż tabelą celną. Struktura decyzyjna bloku jest bezpośrednim odzwierciedleniem tej wielowarstwowości. Choć istnieją wyspecjalizowane fora, komisje, a nawet parlament Mercosur, wszystkie te instytucje są silnie zakotwiczone w strukturach rządów narodowych. Nie działają one jako autonomiczna władza ponad państwami, lecz jako skomplikowane mechanizmy koordynacji międzyrządowej. W Mercosur nie znajdziemy odpowiednika Komisji Europejskiej, która pełniłaby rolę strażniczki interesu wspólnotowego w sposób niezależny od stolic. Fundamentem tego systemu jest konsensus. W obliczu globalnych przemian umowa Unia Europejska-Mercosur staje się lustrem, w którym odbija się nasza niezdolność do pogodzenia narodowych interesów z wyzwaniami epoki. Pytanie brzmi, czy potrafimy wyjść poza rolę importerów z wyrzutami sumienia i eksporterów z poczuciem wyższości, tworząc partnerstwo oparte na rzeczywistej równowadze. Być może prawdziwym wyzwaniem nie jest otwarcie granic, lecz odwaga uznania, że w świecie wiecznej zmienności bezpieczeństwo nie zaczyna się w arkuszu kalkulacyjnym, lecz w glebie, na której wspólnie stoimy.